Drodzy bracia i siostry, ja również chcę przywieźć i przekazać pozdrowienia ze zboru, do którego uczęszczamy, do którego ja i moja rodzina uczęszczamy na czytanie, zastanawianie się nad Słowem Bożym, ale też na wielbienie Pana Boga ze zboru Świdników. Myślę, że ta pieśń, którą śpiewaliśmy, w dużej części mogłaby być jakby tematem tego rozważania, z którym chciałbym się z braćmi podzielić, ponieważ opowiadanie tej wspaniałej wieści o Królestwie, wspaniałej Ewangelii, jest rzeczą piękną i przyjemną. Ale jest też rzeczą trudną, myślę, dla braci, którzy tutaj stają. I myślę, wszyscy, którzy stają do tego, aby opowiadać tę Ewangelię braciom czy innym ludziom, mają tego świadomość. Ciąży na mnie i na wszystkich braciach wielka odpowiedzialność z tego powodu. Ale tak jak wspomniałem, jest to rzecz piękna i cudowna i przyjemna, bo słowa Ewangelii są chyba rzeczą najprzyjemniejszą, co może spotkać człowieka w życiu. Po części, jak zastanawiałem się nad słowami z listu do Koryntian, którymi chciałbym się z braćmi dzielić, miałem tego świadomość, że one będą tutaj wspomniane, bo wiedziałem, że tematem będzie temat z listu do Rzymian. My natomiast swoją lekcję zaczerpniemy z listu drugiego do Koryntian, z 5 rozdziału. Brat wspominał ten fragment w swoim rozważaniu. 5 rozdział, 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Chcielibyśmy zastanowić się nad starymi i nowymi rzeczami. Co przeminęło, a co stało się nowe? Wiele wersetów Pisma Świętego mówi o starych i nowych rzeczach. Jak popatrzycie, bracia, na tekst biblijny, nawet posługując się korkondancją, to więcej wersetów jest o nowych rzeczach. Jeśli się weźmiemy wyraz nowe, to dużo więcej jest określeń na nowe rzeczy, natomiast na stare jest mniej. My jako ci, którzy czytamy wersety Starego i Nowego Testamentu, zwracamy na nie uwagę. Często mówimy, że był stary świat, przeszły świat, który był zalany wodą. Jednym z takich ciekawszych fragmentów jest nauka Pana Jezusa, która mówi, że nie wlewa się w stare bukłaki młodego wina, albo też z nowej łaty do starej szaty. Często zastanawiamy się nad fragmentami tekstu, który opisuje nowe niebiosa i nową ziemię. W Izajasza jest piękny opis, ale nie tylko tego nowej ziemi, nowego nieba. Wiele uwagi bracia poświęcają, zastanawiając się nad nowym przymierzem. Oczekujemy nowego kielicha, o którym wspomniał Pan Jezus. Widzimy tych, którzy śpiewają nową pieśń. Cieszymy się, gdy ktoś wstępuje na nową drogę, dążąc w nowym duchu do nowego Jeruzalem, gdzie otrzyma nowe imię Pana na czole swoim. Wreszcie dochodzimy do pięknego opisu z objawienia, 21 rozdział, werset 5. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówił, napisz to, bo gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Opis ten kończy fragment pięknej wizji. Oto wszystko nowe czynię, kiedy nie będzie śmierci, ani krzyku, ani smutku, ani mozołu. Wersety z Księgi Objawienia i z Listu do Koryntian wydają się mieć podobną treść. O tym, że wszystko staje się nowym. Uwagę może mogą zwrócić słowa wszystko. Czyżby było to niewłaściwe słowo, którego użył apostoł? Lub czas, który ma zastosowanie, jest niewłaściwy? Mówiąc, że wszystko stare przeminęło, a wszystko stało się nowym. Przecież od czasów Pana Jezusa, od czasów nawet, kiedy te słowa zostały wypowiedziane, minęło 2000 prawie lat. I bynajmniej nie były to lata bez śmierci, bez krzyku, bez smutku, bez mozołu. I dla ludzi, dla zborów chrześcijańskich, dla całego świata. Wszyscy doświadczają tego przez 2000 lat. Wojny światowe, powstawanie, upadanie mocarstw, prześladowania religijne, terroryzm, choroby, klęski żywiołowe, nieszczęśliwe wypadki dręczą ludzkość każdego dnia. Dla naszego kraju, dla kraju, w którym żyjemy, myślę, te słowa, które wypowiedziałem, są jak najbardziej aktualne w ostatnich dniach. Ale nasze zbory przechodzą również trudności. Nasze rodziny i my sami przechodzimy różnego rodzaju doświadczenia, lekcje. Dlatego słowa z Księgi Objawienia są niewątpliwie jeszcze dziełem przyszłości. Natomiast słowa z Listu Apostolskiego do Koryntian zmuszają nas do głębszej interpretacji ich znaczenia. Kontekst, w jakim zostały napisane, mówi nam o pojednaniu Boga i świata w Jezusie Chrystusie i o służbie pojednania przez Słowo. Nowe stworzenie jest w Chrystusie, który umarł i został wzbudzony, i każdy przyjmujący to poselstwo staje się nowym stworzeniem, zaczynieniem. Rodzi się na nowo, brat o tym wspominał w pierwszym swoim temacie. Rodzi się na podstawie słów Pana Jezusa z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 5 i 6 werset. Możemy tutaj zauważyć pewną lekcję, która pomaga nam zrozumieć słowa z Listu do Koryntian. Kto jest nowym stworzeniem? Ten, który narodził się z ducha i wody. Piękny werset jest pięknym argumentem do chrztu. Narodził się z ducha i wody. Apostoł Jan rozwija tę myśl również w liście, apostoł Paweł rozwija tę myśl w liście do Efezjan w 4 rozdziale, a 20 i 24 werset. Odczytamy te słowa. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o nim, w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Jest to jeden z piękniejszych fragmentów Nowego Testamentu mówiących o odrodzeniu przez Ducha Świętego. Jan w swoim liście pisze ponadto, w pierwszym swoim liście, 5 rozdział, 18 werset, że nie grzeszy ten, który narodził się z Boga. Lecz w tym samym liście Jan w 1 rozdziale, 8 i 10 werset pisze, że będziemy kłamać, jeśli będziemy mówić, że nie grzeszymy, że grzechów nie popełniamy. Wynika z tych słów, że nie jesteśmy niestety wolni od błędu i grzechu. To, że grzech jest nierozłączną częścią naszego życia, nie trzeba chyba nikomu mówić, myślę, nie trzeba przekonywać. Wydaje się, że pozorna sprzeczność wersetów pokazuje nam podwójną naturę chrześcijanina. To, co cielesne, starego człowieka z jego pożądliwościami, słabościami, czasami może przyzwyczajeniami lub tym, czego nauczył się wcześniej, oraz nowe stworzenie, które jest nową wolą z duchowymi dążeniami nowego człowieka przemieniającego się na podobieństwo Chrystusa. Te dwie części człowieka niestety wiemy, że walczą ze sobą. Często i w codziennym życiu trudno jest odróżnić wolę duchową, nową wolę od potrzeb i chęci starego człowieka, starej natury. Chciałbym pokazać teraz może kilka przykładów takiego postępowania albo pożądliwości starego człowieka. Historię Starego Testamentu o królu Dawidzie i Betrzebie chyba znamy wszyscy. Mąż według serca Bożego. Sługa Jahwe i król izraelski. Nie oparł się pożądliwości ciała. A przecież jego psalmy i hymny tak wiele razy mówią nam o przestrzeganiu zakonu Pana. Jeden z moich ulubionych psalmów był dzisiaj odczytany. Brat czytał psalm 15. Chciałbym, byśmy zwrócili uwagę jeszcze na jeden psalm. Psalm 17, który jest psalmem modlitewnym. Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, zważ na błaganie moje. Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych. Od Ciebie niech wyjdzie wyrok mój, niech oczy Twoje ujrzą prawość. Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Przeciwko występkom ludzkim według słowa warg Twoich unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją. Zbawco tych, którzy szukają schronienia. W prawicy Twojej przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wypatrują, jakby powalić na ziemię. Podobny jest do lwa żadnego łupu i do lwiątka siedzącego w ukryciu. Powstań, Panie, wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana. Niech mnie uratuje Twój miecz od bezbożnika, ręka zaś Twoja od ludzi, Panie. Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, a skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Piękny psalm, pokazujący piękne serce i piękne dążenia Dawidowe. Życie króla Dawida i jego potomków nie było usłane różami. Po części z winy i za grzech Dawida Pan dopuścił karanie na dom izraelski, dom Dawidowy. Lecz Dawid wychodzi obronną ręką z prób i doświadczeń poprzez pokorę, pokutę i modlitwę. Stał się Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nazwany był synem Dawida. I jest dla nas Dawid przykładem pokornego, skruszonego serca, oczyszczającego się sumienia i powrotu do społeczności z Panem Bogiem. Inny przykład z Nowego Testamentu ma nieco, a powiedziałbym, gorszy koniec i gorsze podsumowanie. Pokazuje również starą naturę człowieka. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale o pewnym małżeństwie, przykład znany. 5 rozdział od 1 wersetu. Pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość, a za wiedzę żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz i Safira nie mieli czasu, aby żałować czy pokutować. Duch Boży zna serca. Duch Boży nie da się z siebie naśmiewać. Stary człowiek, stare pożądliwości, stare myślenie wzięło tutaj górę. Inny może przykład jeszcze z Nowego Testamentu chciałbym braciom pokazać, kiedy Pan Jezus idzie na górę po ostatniej wieczerzy, idzie się modlić, przeżywa to, co się już dzieje, będzie się działo wkrótce, a apostołowie poszli spać. Gdy widzimy historię apostołów po zesłaniu Ducha Świętego, inaczej się zachowują. Gdy apostoł Piotr jest w więzieniu, bracia już nie śpią. Bracia modlą się, wtedy Piotr wychodzi z więzienia. Stara natura lubi pospać. Stara natura lubi wygodę. Natomiast to, co jest duchowe, to, co jest wieczne, lubi się modlić. Ono pragnie tego i wie, że tylko w modlitwie jest siła do zwyciężenia nawet więzów więzienia. Widzimy z tych przykładów, że natura człowieka, tych złych przykładów, nie zmienia się od tysięcy lat. I ludzie są poddani w niewolę grzechu, a w konsekwencji śmierci. Ciągle musimy uważać, co chcą oglądać nasze oczy, gdzie prowadzą nas nasze nogi, co mówią nasze usta i czego chcą słuchać nasze uszy. Młodsi naśpiewają taką pieśń. Mówię to właśnie do młodszych, ponieważ byłem też młodszym człowiekiem i wiem, że młodość ma swoje przywileje i swoje niebezpieczeństwa. Też do braci w wieku średnim, bo oni również ulegają pokusom. I mimo dłuższego często stażu w poświęcaniu zdarza się popełnić błędy i wtedy nie mogą być wzorem dla młodszych. Ale chcę wierzyć i wierzę w to, że są to przypadki może nieliczne, może nie ma ich wcale. Dałby Bóg, aby nie było wcale takich przypadków między nami. Też chcę powiedzieć co do braci i sióstr w wieku starszym, których może wiek powinien być ukoronowaniem swego poświęcenia. Lecz wiemy, że w tym ciele pielgrzymowanie odbywa się od Pana. Choć znam braci, myślę, wielu z nas zna braci w wieku starszym, którzy idealnie może nie są, ale są przykładem i wzorem wieku dojrzałego, dojrzałości w prawdzie, w poświęceniu. Kiedyś pewien człowiek, to jest historia z książki pytań o nowym stworzeniu, kiedy zapytał, zwrócił się do brata Russella i mówi: no wiesz bracie, ja bym chciał być taki jak ty. A brat Russell nie odpowiedział: to dobrze, że chcesz taki być, tylko mówi: wiesz, to by pewien kłopot mi sprawiło, bo ty niedawno poznałeś prawdę, a ja już jestem wiele lat w prawdzie. I młody człowiek zrozumiał, co chciał mu powiedzieć. Staż w prawdzie też zobowiązuje. Choć nie jest gwarancją tego, że ktoś jest lepszy, jest bardziej uduchowiony. Ale zmusza nas do rozwoju i do postępu w prawdzie i w poświęceniu. Tak więc młodsi, starsi i najstarsi, którzy przyjęliśmy słowo pojednania, weszliśmy do wody, jesteśmy powołani do przyjęcia Ducha Bożego i rozwoju duchowego. Ci, którzy jeszcze się wahają, może czekają, czasami zdają się na co, może, że będą lepszymi, może, że znajdą lepszą społeczność, a może jest coś ważniejszego w tym życiu, co należałoby jeszcze zrobić, albo z czego spróbować. Mogę powiedzieć i zapewnić, że nie warto. I nie warto czekać. Choć wiem, że od razu słyszy się głos Pana Jezusa: pójdź za mną. Ale warto o to prosić. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł zachęca do wstąpienia na nową drogę. Od 19 wersetu 10 rozdziału. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Ciekawe sformułowanie apostoł stosuje, mówi bracia, mówi już bracia, czyli do pewnej społeczności, ale mówi: bracia, wejdźmy. Czyż nie weszliśmy już? Albo czy bracia, do których pisał apostoł, nie weszli? Jest tutaj zachęta do wstąpienia na nową drogę oraz do potrzeba patrzenia na drugich w celu pobudzania się do dobrych uczynków i miłości. Jakie będzie nasze pobudzanie, jeśli nie będziemy się spotykać, nie będziemy się starali rozmawiać, nie będziemy się starali być wzorami jedni dla drugich, nie będziemy się wyprzedzać w dobrych uczynkach? Ktoś może powiedzieć, kto słucha tych słów: bracie, to jest tylko teoria. Popatrz, co się dzieje w zborach, co zrobił ten brat, albo dlaczego tak się zachowuje ta siostra. Zobacz na tą młodzież, no co z tą młodzieżą? Problem aktualny, odkąd świat istnieje. Ach, ta młodzież. Niestety, często musimy przyznać rację takiemu argumentowi. Lecz czy takie obserwacje pobudzają do dobrych uczynków? Czy może nie lepiej, gdy rozmawiamy, zwrócić uwagę na to, jak wiele jednak zborów jest w Polsce? Bracia, Pan wybiera tutaj swój Kościół. Wierzymy, że ten wybór się kiedyś skończy i że wielu, którzy przychodzą do Pana, będzie stało na górze z barankiem, śpiewając nową pieśń. Nikt z nas do śmierci nie wie, kto to będzie, ponieważ ta lista należy do
twórcy naszego. A pomyłki tego czy innego brata, może ubiór siostry, może sprawa nakrywania głów, często wierzę, że są błędami starego człowieka. I nie bez powodu wspomniałem tutaj o nakrywaniu głów. Troszkę zastanawialiśmy się w zborze nad tą sprawą, jak się rzeczy mają. Po części doszliśmy do wniosku, że jest to rzecz słuszna i właściwa. Argumentem może być to, czy nowe stworzenie ma płeć. Jak bracia? Czy nowe stworzenie ma płeć? A stare? Ma. Jak to jednak nie odróżnić kobietę od mężczyzny? W starym stworzeniu. Po ubiorze, po wyglądzie, po cechach zewnętrznych. Myślę, ktoś, kto rozumie intencję apostoła, który chce pokazać, że w tym, co stare, w tym, co przychodzimy, jest kobieta i mężczyzna. Lecz w Jezusie nie ma mężczyzny i nie ma niewiasty. Nie ma pochodzenia, nie ma Żyda, nie ma Greka. Ale w starym jest. Pewnie większość, którzy nas jest, mamy dowody osobiste i tam pisze Rzeczpospolita Polska. Dobrze by było, gdybyśmy mieli inne dowody dla nowych stworzeń. Tam pewnie pisałoby Rzeczpospolita Niebieska. Myślę, dla rozróżnienia pewnych cech, pewnych rzeczy, które wynikają ze starej natury, w którym urodziliśmy się, dobrze jest zachowywać zalecenia apostolskie oraz proroków. Wiem, jak często to stare ja bierze górę nad człowiekiem. W każdej dziedzinie życia. Wtedy wychodzą owoce starej natury. Przykładem może być owoc. Owoc jabłka. Są jabłka młode, piękne i dojrzałe. Gdy są starsze, pojawiają się na nich pewne plamki. Czasami to są duże, czasami jest pomarszczone, a czasami jest stare jabłko zgnite i nie nadaje się do niczego. Lecz na naszej szacie nie może być plam, musi być czysta i biała jak śnieg. Dlatego mamy orędownika, naszego Pana Jezusa Chrystusa. W nim jest ubłaganie za grzechy nasze, ale wierzymy i za grzechy całego świata. Nasze chęci i postanowienia muszą odradzać się każdego dnia. A szczera modlitwa, odpuszczenie naszych win ma moc tylko wtedy, gdy potrafię odpuścić. Potrafię odpuścić mojemu winowajcy. Kto to może być ten winowajca? Słyszę, stary człowiek. Tak, stary człowiek. Może to być osoba obca, nie musi to być brat czy siostra. Ktoś postronny. Może to być ktoś z rodziny cielesnej. Może to być brat i siostra w Panu. Przykładów byłoby wiele. Komu łatwiej odpuszczać? Czasami, wykieszonkowiec może wyciągnie nam tam parę złotych portfel. No, czy jesteśmy w stanie odpuścić? No, nie znamy człowieka. No może było, może potrzebuje, może tak rodzina go wychowała, może wyrósł w takim środowisku, że on to musi czynić. Jesteśmy w stanie to zrozumieć. Ja osobiście, kiedyś miałem taki przypadek, jakoś nie ma człowiek urazu na wiele dni, czy miesięcy, czy lat, że ktoś jest złodziejem. No jest to natura stara. Gorzej czasami bywa z braćmi i siostrami w Panu. No tu nie wygląda sytuacja chyba tak pięknie, bo trudniej chyba czasami zrozumieć postępowanie, może wypowiedź, może jakąś rzecz, którą zrobiliśmy. Może brat czy siostra nam wyrządził szkodę, przykrość. Ale nie ma znaczenia, ponieważ Pan mówi, jeśli nie odpuścicie ludziom. Pan Jezus daje lekcję przebaczania na krzyżu, kiedy mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale zapisane. Takiego usposobienia powinno być nowe stworzenie i między nowym stworzeniem. Wiele złego dzieje się dookoła nas. Wierzę, że bardzo często wynika to z nieświadomości i niewiedzy tych, którzy to zło lub te błędy popełniają. Dlatego modlitwy nasze zanośmy w imieniu swoim, ale też jedni za drugimi. Nie mam tu na myśli tylko braci i sióstr, lecz modlitwy za wszystkimi ludźmi. Apostoł Paweł mówi, że modlić się należy za nawet za PiS-em. Za tymi, którzy rządzą, mówi. Wiem, że te słowa są aktualne, bo nie jesteśmy obcy od emocji, które się udzielają tam gdzieś z radia, z telewizji. Często nasze żarty się może trzymają lub jakieś uwagi pod względem tego czy innego ugrupowania politycznego. Pan życzy sobie. Apostoł Paweł zapisał. Módlcie się i za PiS-em. Nie wiemy, kto będzie rządził. Pewnie tak by może i napisał do Polaków w dzisiejszym czasie. Każda władza, jaka jest, pochodzi od Pana. Że nie jest może najmądrzejsza, może najwłaściwiej patrzy na... Nie do nas należy ta ocena. Bracia, wiecie, dlaczego mąż imieniem Job w ziemi Uz był bogobojny i nienaganny, prawy i stroniący od złego? W księdze Joba na początku czytamy, dlaczego takim był. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. A dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu. Wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem, składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moje synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Mąż bogobojny, mąż stroniący od złego, modlił się za każdego swojego syna. Tych synów miał 7. Jak jest między nami, między naszymi rodzinami czy zborami? Bracia, jak myślicie, w Polsce ile jest zborów? Wiem. Ponad 7. A na świecie? Nie wiemy. Ale na pewno wiemy, ile jest zborów. Zborów jest 7. Ni mniej, ni więcej. Jest tyle, ile synów Joba. 7 zborów Bożych, pisze o nich Księga Objawienia w 1 rozdziale, 20 werset. 7 zborów Bożych na ziemi. We wszystkich były i wierzymy, że są dzieci Boże. Winniśmy o tym pamiętać. Myślę, szczególnie w prośbie za braćmi z jakiego zboru? Zgadzamy się tutaj, nie słyszę innych. A choć pewnie są przypadki w życiu, że i za innymi też zborami w danym przypadku należałoby się modlić. Ale najwięcej prośby nasze zanośmy za braćmi z Laodycei, którzy potrzebują naszej modlitwy i pomocy. Myślę, że tu bracia w okolicznych zborach wiedzą, kto to jest, kto takiej modlitwy może potrzebuje. Często, gdy mamy zebrania świadectw i modlić, uczęszczamy na takie nabożeństwa i uczestniczymy w nich, doświadczamy takich modlitw. My również w Świdniku mamy swoich potrzebujących, sami potrzebując pomocy i modlitwy sprawiedliwego, która wiele może, kiedy płynie z czystego serca. Pewnie gdzieś w Warszawie, Lublinie czy Krakowie mają bracia swoje problemy. Znaczy to są ich tylko zborowe i prywatne problemy i sprawy i doświadczenia. Ja wierzę głęboko, że nie. Ponieważ często znamy braci z imienia i z nazwiska. Często są to osoby spokrewnione cieleśnie, lecz przede wszystkim jesteśmy braćmi w Chrystusie. W społeczności często spotykamy się przez wiele lat i znamy dobre swoje strony, znamy swoje przykrości i swoje radości. Tak też nosimy brzemiona jedni drugich, nie dzieląc się na miejsce zamieszkania czy miejsce zgromadzania się. Nowe stworzenie nie posiada miejsca zameldowania. Nowe stworzenie nie posiada statusu majątkowego, nie posiada NIP-u, nie posiada REGON-u. Nie wiem, czy nawet da się przypisać nowe stworzenie do zboru. Ponieważ bracia wspomnieli, że jego ojczyzną i miejscem jest ojczyzna duchowa. Ja powiem więcej, nowe stworzenie nawet samochodu nie ma. Bardziej ta stara natura lubi wygodę. Wspomnieliśmy, nowe stworzenie nie ma również płci. Dlatego możemy powtórzyć za apostołem, dlatego już nikogo nie znamy według ciała, ponieważ wiemy, że ziemskie rzeczy nic nie znaczą. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą. I nad Izraelem Bożym. Ożywieni duchem każdego dnia stajemy do walki ze starą, dobrze przygotowaną, mającą prawie 6000 lat naturą człowieka. Myśli i dążenia człowieka nie zmieniły się od 6000 lat. Mam na myśli te myśli w złym kierunku, w tym, co człowiek pożąda, czego chce w życiu. Historia pokazuje nam to, również historia biblijna, upadek, powstawanie pewnych królestw, mocarstw. Kiedy grzech sięgał, mówimy zenitu, sięgał stolicy Bożej, pewne miasta, królestwa padały, Pan interweniował. Również przychodzi nam żyć w świecie i pomiędzy tymi ludźmi, tak jak pisał psalmista Dawid w tym psalmie 17, którzy dbają o swoje ciało, o swój brzuch, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci i my również tak często czynimy. Apostoł mówi, stare rzeczy przeminęły. Jest to swego rodzaju walka. Jest to walka każdego dnia. Każdego dnia trzeba podejmować pewne decyzje. Co powiedzieć? Kiedy się uśmiechnąć? Gdy ktoś mówi może nieprzyzwoite żarty, gdy ktoś może ma jakieś złe intencje. Jak się zachować w tej sytuacji, w pracy, czy w szkole, czy w domu, kiedy niestety ten stary wychodzi. Ten stary człowiek. Kiedy on pierwszy czasami myśli niż to, co byśmy chcieli powiedzieć lub się zachować. Ale ja wiem, że on pierwszy czasami reaguje i to, co ziemskie cielesne ma 6000 lat. Wychodzi na to, że natura nowa ma 2000. Czy przez to, że jest młodsza, jest słabsza? Myślę, że nie. Pan nie zostawił nas w tej walce bezbronnymi. Jesteśmy wyposażeni w doskonałą, kompletną oręż i zbroję. Musi ona być cała. Musi być skompletowana i wszystkie jej elementy muszą być używane. Wtedy możemy się ostać przed zasadzkami złego i stawić opór w odpowiedniej chwili. wiem, jak trudna jest to walka, jakiej wymaga czujności i może się zdarzyć, że tą walkę przegrywamy. Jedną czy drugą bitwę. Lecz nie wolno nam przegrać wojny. W tej wojnie mamy ze sobą wodza Pana Jezusa. On pomaga nam w tej walce aż do zupełnego zwycięstwa. Kiedy to, myślę, to skończonej walce i boju, zwycięzcy z wszystkich siedmiu zborów spotkają się i zasiądą na tronach, kiedy spotkają się z Panem Jezusem i z Panem Bogiem. A zwycięzcy pozwolę zasiąść na tronie moim, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Obietnica zwycięstwa dla wiernych Pańskich niech będzie udziałem nas wszystkich. Niech to nie będzie tylko obietnica. Niech to będzie spełniona obietnica. Niech ona stanie się rzeczywistością. Żeby mogła stać się rzeczywistością, tak jak pisze apostoł w liście do Koryntian, stare rzeczy muszą przeminąć. Jak to zrobić? Starałem się braciom w jakiś sposób pomóc, czytając wersety przede wszystkim Nowego Testamentu. Nie jesteśmy, powiedzieliśmy, sami w tej walce. Jest z nami nasz Pan, są bracia w zborach, są nasze rodziny. Tak by było, gdybyśmy korzystali z tej pomocy. Te rzeczy, które są naszym udziałem każdego dnia, z których czasami może ktoś chce się zgorszyć, może powoduje to pewne poruszenia albo emocje w naszych sercach, musimy często przypisać starej naturze. Nowe stworzenie nie grzeszy. Ono nie może zgrzeszyć, nie wolno tego zrobić. Starej naturze musimy przebaczyć, często odpuścić, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, nie odpuści nam Pan Bóg. Myślę, że po części rozumiemy, co przeminęło. Co powinno dla nas przeminąć. I co staje się nowym w Jezusie Chrystusie. Jezusie Chrystusie. Ci, którzy są powołani przez Pana do naśladowania Jezusa Chrystusa, stają się nowym zaczynieniem, dążeniem, które powinno myśleć po nowemu, walcząc z tym, co codziennie nam daje znać o sobie. I nie tylko są to, myślę, doświadczenia w sferze duchowej. Nawet w tej cielesnej, te choroby czy dolegliwości ciała, one wynikają z tego, co mamy w spadku po Adamie. Tak by Bóg, abyśmy zawsze mogli patrzeć na naszego wzora, wodza Pana Jezusa, abyśmy mieli czasami z przymrużeniem oka patrzeć na innych braci. I tak jak powiedziałem, łatwiej jest patrzeć na ludzi, którzy no, są dla nas obcymi, za ich błędy, ich grzechy, może złe postępowanie, ale żebyśmy całkiem nie zamykali oczu. Żebyśmy wykorzystywali modlitwę jako jedyny chyba i najpotężniejszą broń w walce ze złem, z walką ze starą naturą. A kiedy przyjdzie upomnieć kogoś, brata, siostrę, żebyśmy umieli to zrobić, ponieważ napomnienie też wiem, że jest wielką sztuką. Nie każdy to potrafi, należy się tego uczyć. Często napominanie jest równoznaczne z jakimś osądzeniem. I czasami reaguje stary człowiek. Myślę, że nowe stworzenie, czyli ta nowa myśl duchowa, kiedy jest zapomniana, ona zachowuje się tak jak Dawid. Dawid, gdy był napomniany, wiedział, że zgrzeszył. Też musimy uważać, bo nie zawsze może Pan daruje nam czas na to, abyśmy mogli zareagować. Tak jak Ananiasz i Safira, nie mieli czasu, aby zrozumieć swój błąd. Jest to ostrzeżenie. Stało się ostrzeżeniem dla pierwotnego Kościoła, ale jest i ostrzeżeniem dla nas. Cielesne pożądliwości były ukarane. Kłamstwo przeciwko Duchowi Świętemu zostało ukarane. Ważne jest, żeby nie okłamywać Ducha Bożego. Czasami zdarzy się go zasmucić. Ja wiem, że często ja to też uczyniłem. No niestety, często jest tak, że zasmucimy Ducha Bożego i gdybyśmy mogli czytać twarz Pana Jezusa lub Stwórcy, to jest zasmucona. Ale nie wolno nam okłamać i zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Dałby Bóg, abyśmy mogli jak najrzadziej zasmucać, zagaszać tego Ducha. Abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać czas, który nam jeszcze w życiu został darowany. Tego braciom życzę. Amen.